Przed maturzystami bardzo ważna decyzja, od której wiele zależy. Co zrobić, by jej nie żałować? Jak wybrać studia? Czy kierować się pasją? Czy może wszystko przekalkulować na chłodno? Marta Nazarko, zapraszam. Dziś w wersji lokalnej spróbujemy podpowiedzieć niezdecydowanym. A konkretnie zrobią to uczestnicy debaty zorganizowanej z okazji 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie miało formułę debaty oksfordzkiej. Nie trzymając się sztywno jej reguł, swoje argumenty najpierw przedstawią osoby, które uważają, że należy kierować się pasją. Będą to kolejno Marcin Tomkiel, absolwent historii, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Patrycja Wilczewska, studentka chemii na Uniwersytecie w Białymstoku, działająca w Parlamencie Studenckim i kapral Mariusz Redliński z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Postaramy się Państwu udowodnić, że rzeczywiście warto się w życiu kierować pasją i nie wybierać kierunku studiów i zawodu, którego po prostu nie będziemy kochali, bo kilkadziesiąt lat kariery zawodowej przed nami i to jest niezmiernie istotne. W życiu najcenniejszy jest czas, jaki nam dano na ziemi. Czy warto zatem marnować młodość, czy warto marnować nasze życie na studia najpierw, a potem zawód, którego nie kochamy, nie lubimy, który nie przynosi nam wewnętrznej satysfakcji, tego ognia, który powoduje, że jesteśmy po prostu szczęśliwymi ludźmi. No myślę, że to nie jest warte i to spędzanie kilkunastu godzin na dobę, a czasami jeszcze weekendów w taki sposób, nawet jeżeli osiągamy sukces finansowy, to po wielu latach to jest takie piekiełko na ziemi i te wypalenie zawodowe z wiekiem naprawdę postępuje. Miejcie w życiu odwagę podążać za swoimi marzeniami. To jest moja porada do maturzystów, do osób, które rozważają kierunek studiów. Audentes fortuna juvat, odważnych los wspiera. To jest znana maksyma od starożytności. Warto wybrać studia z pasją, czy ulec presji rodziny, znajomych, jakichś takich właśnie chłodnych kalkulacji. Ja uważam, że warto kierować się marzeniami. Jako pierwszy przykład, że nie warto marnować swojego czasu na takie niechciane szkoły i zawody i sugerowanie się tym, co wywiera na nas presja otoczenie, jest przykład pewnego krawca, który później został noblistą. Władysław Reymont urodził się w rodzinie organisty, nie chciał pójść w ślady ojca, mimo że to był wielki ból dla ojcowskiego serca i rodzina miała na niego taki pomysł, że najpierw był przymuszony, żeby być krawcem, czeladował, potem urzędnikiem kolejowym na warszawsko-petersburskiej linii kolejowej, a jego zdolności artystyczne kompletnie rodziny nie interesowały. I w ten sposób stracił nasz noblista 11 lat swego pięknego młodego życia. Dopiero po tym okresie poszedł za głosem serca, zaczął pisać, zaczął być rozpoznawalnym dziennikarzem, felietonistą i oczywiście, co się z tym wiąże, przyszedł sukces. Najpierw żył w skromnie, w ubóstwie, ale stał się gwiazdą młodopolskiej literatury. Ziemia obiecana, chłopi, te perły naszej literatury są zwieńczeniem wyboru jego drogi życiowej, pokazania, że warto postawić na pasję. A w roku 1924 został nagrodzony literacką Nagrodą Nobla za epopeję Chłopi. Druga postać, która jest bardzo bliska mojemu sercu, często mnie też inspiruje, to taka współczesna postać, ikoner, wizjoner i wręcz game changer światowego trendu technologii. Poszedł za głosem serca, odmienił technologicznie nasz świat. Adoptowany jako dziecko Steve Jobs był pod ogromną presją rodziców, że ma pójść na prawo. Pół roku wytrzymał na tym prawie, zbuntował się, odszedł i wybrał kurs kaligrafii. Dzięki temu po 10 latach, jak stworzył firmę Apple Microsoft, utworzył najpiękniejszą czcionkę, która do dzisiaj przez medioznawców jest uważana za najlepszą. Bezcenna okazała się większość tego, z czym zetknąłem się, idąc za głosem serca i wrodzoną ciekawością. Taką radę Steve Jobs dawał młodym ludziom. Dano ci czas, nie zmarnuj go, żyjąc cudzym życiem. Proszę Państwa, czy warto żyć cudzym życiem? Dzisiaj nie wybierzemy kalkulacją zawodu, studiów, bo świat się tak dynamicznie zmienia. Koronawirus też to potwierdził, że nie warto tego robić. Wybór za to radości, pasji zawsze kończy się sukcesem. Podążajmy per aspera ad astra przez trudy do gwiazd, czego z całego serca Państwu życzę.
Nasza drużyna niezmiennie obstaje przy tezie, że to właśnie pasja jest tym czynnikiem, który powinien być decydujący przy wyborze studiów. Ja swoją wypowiedź chciałabym ograniczyć do takich trzech punktów, które mam wrażenie są cokołami naszego stanowiska. Te punkty wypisałam sobie w postaci trzech skrótów myślowych, zaraz wytłumaczę, o co mi chodziło. Pierwszy punkt, studia to nie praca. Drugi, presja otoczenia i trzeci, decyzja w zgodzie ze sobą. Musi wybrzmieć pewne kontrowersyjne dla niektórych zdanie, ale myślę, że się Państwo zgodzą, że jest prawdziwe. To, jaki zawód zdobędziemy w trakcie naszych studiów, nie determinuje tego, jaką pracę będziemy wykonywać. Być może w naszym zawodzie przepracujemy całe piękne życie i będzie to cudowne doświadczenie. Być może przepracujemy w zawodzie pierwsze kilka lat po studiach, a być może nigdy nie będziemy pracować w zawodzie. I to całkowicie normalne. Wynika to z tego, że rynek zmienia się bardzo mocno. Wiemy to na przestrzeni ostatnich lat, widzimy wyraźnie, że w ciągu dosłownie kilku tygodni wszystko może runąć jak domek z kart. Wiemy też, że sami jako ludzie jesteśmy bardzo zmienni, mimo starego przysłowia, które mówi, że ludzie się nie zmieniają, ludzie się zmieniają. Szczególnie na przestrzeni nie miesiąca, nie pół roku, nie roku, ale 3 bądź 5 lat studiów. To długi okres i nie możemy oczekiwać, że człowiek wybierający studia będzie tą samą osobą, gdy te studia skończy. Kiedy już wychodzimy z tego punktu i już mniej więcej widzimy, że być może chłodna kalkulacja nie jest dobrym pomysłem, pojawia się kolejna czerwona lampka w umyśle maturzysty. Co pomyślą znajomi, co pomyśli rodzina, jeżeli wybiorę jakiś egzotyczny kierunek studiów. Zdziwiłam się ostatnio, słuchając wywiadu z profesorem Andrzejem Draganem, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna postać, bardzo znany naukowiec, który no teraz naprawdę podbija świat nauki, a gdy wybierał kierunek studiów i mówił najbliższemu otoczeniu, że wybiera fizykę, to dostawał pełne zdziwienia pytania, ale co ty po tej fizyce będziesz robić? Jaka po tym będzie praca? Zdziwiłam się, bo sama też otrzymywałam podobne pytania, ale na szczęście miałam na tyle mądre otoczenie, że usłyszałam wprost zdanie od rodziców, bo bardzo się miotałam, wybierając studia. Myślałam nad analityką medyczną, nad farmacją, ale usłyszałam od rodziców mądre zdanie. Patrycja, rób to, co w życiu lubisz robić na ten moment. Co cię w tym momencie najbardziej kręci? Co ci wychodzi? Z czego czerpiesz przyjemność? Teraz. Nie zmarnuj 5 lat na to, by pracować kiedyś w farmacji czy w laboratorium, bo być może nie będzie cię to interesować, być może zastąpią te zawody maszyny. Być może przez 5 lat się przemęczysz albo zrezygnujesz ze studiów. Wybierz tak, żeby się rozwijać, żeby wyciągnąć z tego czasu jak najwięcej. I to były mądre słowa.
Chciałem powiedzieć, że jestem tutaj takim przykładem, jak różnie mogą potoczyć się drogi życiowe. Przez 20 lat pracowałem w znanej białostockiej firmie jako ekonomista, a dzisiaj jestem żołnierzem. W moim przekonaniu pasja nie wyklucza zysku, korzyści, nawet kalkulacji. Pasja zawsze jest na pierwszym miejscu. Ludzie, którzy odwrócili tę kolejność, postawili na kalkulację, mogą się czuć dzisiaj niespełnieni. Mimo wielkich korzyści mogą traktować swoje życie jako wielką porażkę. Myślę, że moja pasja będzie dla mnie motywacją do dalszego rozwoju i będzie chronić mnie przed tak zwanym wypaleniem zawodowym. Znajdź pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu.
Tak do kierowania się pasją przekonywali Marcin Tomkiel, Patrycja Wilczewska i kapral Mariusz Redliński. Za chwilę swoje argumenty przedstawią osoby, które uważają, że zdecydowanie lepsza jest kalkulacja. Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok. Rozmawiamy o tym, czym się kierować, wybierając studia. Mówiliśmy przed chwilą, jak ważna jest pasja. Do tych argumentów odniosą się teraz ci, którzy uważają, że ważniejsza jest jednak kalkulacja. Głos zabiorą Łukasz Ławreniuk, absolwent socjologii, specjalista do spraw HR w firmie Cery International, mecenas Jowita Grochowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku i Natalia Markowska, studentka ekonomii.
Kolega był uprzejmy dać przykład Raymonda Dobbsa, czyli wiek XIX, wiek XX. Pozmieniało się, wszystko jest bardziej dynamiczne. Jeżeli chodzi o trend przymuszania rodziców do studiów, no chyba to już nie dzisiaj. Bardziej taki współczesny rodzic zachęca, żeby iść tam, gdzie ten człowiek czuje się mocny w danym zawodzie, żeby miał po prostu pracę. Jeżeli chodzi o argument koleżanki, to, że studia nie determinują pracy, no właśnie, z doświadczenia pracuję w HR-ze 13 lat, są kierunki faktycznie, które nie determinują zawodu, na przykład mój kierunek, socjologia. No. Natomiast jeżeli będziemy już wchodzić w nauki ścisłe, jak na przykład politechnika, to z doświadczenia te kierunki studiów właśnie determinują pracę, bo po mechanice budowy maszyn idę na konstruktora, po informatyce idę głównie na programistę na przykład, albo na testera IT. Po fizyce na ogół się idzie do kariery naukowej albo do kariery akademickiej. Także zwłaszcza w tych kierunkach ścisłych większość osób idzie w tym kierunku, bo mają uprawnienia, wiedzę i tak dalej, łatwo znajdą pracę. I tu właśnie idziemy w kierunku kalkulacji w przypadku wyboru studiów. Kalkuluję, w czym jestem dobry, kalkuluję, czy jestem słaby. Lubię grać na komputerze, ale jestem słaby z matematyki, nie pójdę na informatykę. Jestem świetny z języków, jestem słaby z matematyki, pójdę na filologię, nie pójdę na matematykę. Po drugie, kalkulujemy, żeby mieć dobrą pracę. Dobra praca, czyli cóż? Prestiżowa, stabilna, dobrze płatna.
Kontrargumentem do Reymonta jest Maria Skłodowska-Curie, która realizowała to, w czym była wykształcona, w swoje umiejętności, swoje predyspozycje. Dzisiejsi studenci, dzisiejsi maturzyści mają dostęp do nowoczesnych technologii i oni, wybierając kierunek studiów, przede wszystkim patrzą perspektywicznie o swojej przyszłości. Nie patrzy, moim zdaniem, maturzysta o tym, co tu i teraz, tylko tego, jak pokierować w sposób właściwy swoją przyszłością. I tak powinien myśleć. Więc tą analizę, bo ja nie do końca mówię kalkulację, bo tak cały czas mówimy, to uczucia to taka zimna kalkulacja. Nie, to jest analiza moich umiejętności, predyspozycji i mojej osobowości. To, w czym będę się spełniać w przyszłości. Dlatego też nie mogę się zgodzić, że uczucia powinny determinować moje życie zawodowe. Uczucia, pasje, hobby to moje życie prywatne. Nie zgodzę się i nie wiem, czy znajdą się takie argumenty, gdzie ktoś mnie przekona, że maturzysta wie, że będzie doskonałym chirurgiem, że teraz w tym momencie wie, że właśnie wykonywanie tego zawodu, stanie przy stole operacyjnym, będzie mu dawało radość, spełnienie i będzie w tym doskonały. Tak naprawdę nasz sukces zawodowy to jest złożenie wielu czynników, a mianowicie umiejętności, determinacji, talentu i szczęścia. To jest to, co kształtuje nasze życie zawodowe. Tak, aby dawało nam ono satysfakcję, aby dawało nam ono spełnienie, żeby dawało nam status materialny. Ja mogę marzyć o tym, żeby badać kosmos. Jestem miłośniczką oglądania gwiazd, ale nie jestem umysłem ścisłym i w życiu nie dostałabym się ani na astronomię, ani na astrologię. Dlatego nie można w życiu kierować się tylko uczuciami i tym, co lubię robić, ponieważ w takiej sytuacji mamy bardzo łatwą płaszczyznę do popełnienia błędu. Proszę zwrócić uwagę, że często maturzyści mają wiele płaszczyzn zainteresowań. Co taki maturzysta ma zrobić? Co wybrać? A czasami nie ma żadnej. Czasami te płaszczyzny zainteresowań zmieniają się. Raz jestem fanem informatyki, w następnym roku już motoryzacji. Dlatego też analiza moich umiejętności osobowości da nam sukces.
Studia niejednokrotnie determinują to, kim będziemy, co będziemy robić. I wybór studiów to jest taki moment, w którym na pytanie, kim będę, nie mogę odpowiedzieć, że będę księżniczką. To jest moment, w którym muszę postawić odpowiednie pytania i udzielić odpowiednich odpowiedzi. To jest moment na to, aby decyzje podejmować rozsądnie, mądrze i zdecydowanie. To jest czas na chłodną analizę, czyli to nie jest moment, w którym o wyborze studiów powinny decydować emocje. To nie jest moment na to, aby zastanawiać się, czy to, co będę robiła, będzie mi sprawiało największą przyjemność, czy jednego dnia będzie to moment, kiedy ta przyjemność będzie mniejsza lub większa. To jest właśnie moment na odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę na przestrzeni mojego życia może się wydarzyć i gdzie mogę się odnaleźć. Jak będzie wyglądał świat w ciągu najbliższych 20, 30, 40 lat. Nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto mógłby odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Myślę, że w związku z tym, jak rozwija się przemysł, technologia, robotyzacja, jak zauważyliśmy w ciągu dwóch ostatnich lat, świat zmienił się niesamowicie, niespotykanie. Ilość zajęć zdalnych, pracy zdalnej, to coś, co bardzo wpłynęło na to, jak wygląda dzisiejszy świat. I to jest taki moment, w którym ten student, który wybiera studia, musi właśnie się zastanowić, jak wybrać, co zrobić, aby ten wybór był jak najlepszy. Czyli student wybierający studia powinien zastanowić się nad tym, że skoro świat tak biegnie do przodu, to nie możemy wybrać tylko i wyłącznie tego, co w tym momencie wydaje się nam najlepsze. Student wybierający studia powinien właśnie skalkulować, gdzie będzie za kilka lat, jak będzie wyglądał świat za kilkanaście lat. I co dziś może zrobić, aby za kilkanaście lat być w jak najlepszym dla siebie miejscu? Główny Urząd Statystyczny zaprognozował, że w związku z tym, jak rozwija się rozwój gospodarczy Polski, do 2025 roku zabraknie 1,5 miliona miejsc pracy. I teraz ten młody student musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chce być pracownikiem, który zostanie zastąpiony przez roboty, czy chce być pracownikiem, który znajdzie tą swoją niszę i znajdzie dla siebie przestrzeń i miejsce do rozwoju. I przy wyborze studiów powinniśmy właśnie taką chłodną kalkulację wybrać.
No właśnie, pasja czy kalkulacja? Jak wybrać studia? O tym dziś w wersji lokalnej. Polskie Radio Białystok, wersja lokalna. Dziś przytaczamy Państwu debatę, jaka odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku. Debatę na temat, czym kierować się, wybierając studia. Swoje argumenty przedstawili zwolennicy podążania za pasją i ci, którzy wolą jednak kalkulować na chłodno. Na spotkaniu był też czas na dyskusję, podczas której wypowiedzieć się mogły osoby przysłuchujące się argumentom obu stron.
Anna Wojtan, drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku. Jestem też absolwentką ekonomii i chciałam Wam zadać takie pytanie. Kto w wieku 17-18 lat wybierze ekonomię z pasji? No proszę powiedzieć, kto wybierze ekonomię z pasji? A przecież ja znalazłam ogromną pasję w swoim zawodzie. Jestem urzędnikiem. Urzędnikiem, który każdemu się kojarzy. Pani, która siedzi za biurkiem, przewraca dokumenty, pije kawę, jest niezadowolona. A ja jestem bardzo szczęśliwa w swojej pracy. I czym trudniej, tym dla mnie jest fajniej. No teraz Polski Ład jest dla mnie wielkim wyzwaniem. I chciałam powiedzieć, że mimo tego, że wybrałam studia zupełnie z kalkulacji, bo chciałam iść do Warszawy, ale z przyczyn rodzinnych musiałam zostać w Białymstoku. Chciałam być architektem, chciałam być adwokatem, chciałam być detektywem. Mam wadę wymowy. Ci, kto mnie zna, wie, że podczas nerwów wielkich się denerwuję i się jąkam, więc musiałam też myśleć, żeby mieć taki zawód, który nie będzie wymagał ciągłego mówienia. U mnie była kalkulacja. Ale od razu, od pierwszego dnia, kiedy zaczęłam studiować, kiedy poznałam koleżanki i kolegów, kiedy zaczęłam pracować właśnie w swoim zawodzie, od razu przepracowałam jako urzędnik w skarbówce 32 lata, więc to jest moje ogromne doświadczenie i poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi z pasją. I pierwsze, co mnie w tej pracy zatrzymało, no bo różnie myślałam na początku, to takie zadowolenie w oczach człowieka, który sobie myśli, Boże, jakiś ludzki człowiek w tym urzędzie, że się uśmiecha, że mówi normalnie. I powiedziałam sobie od razu na samym początku, moją pasją będzie to, aby tych ludzi, którzy przychodzą ze strachem w oczach, wychodzili z uśmiechem. Także mimo kalkulacji pasja jest wszędzie. Także można w każdej kalkulacji pasję znaleźć.
Pani powiedziała świetną rzecz. Najpierw kalkulacja, a pasja potem przyszła. Także na pierwszym miejscu jest ta kalkulacja. Pasja jest bardzo ważna, ale ona potem przychodzi. Pasja to w języku HR-owym to jest najwyższa forma motywacji. Także najpierw kalkulacja, a pasja, mam nadzieję.
Tutaj chciałam się też odnieść, to jest piękna historia i bardzo motywująca, ale musimy pamiętać jedną rzecz, tutaj chciałabym przypomnieć temat debaty. Jak wybrać studia, nie przyszły zawód? Po pierwsze, ale jeszcze to, co tutaj padło. Łamie mi to serce, to jak w starych filmach o miłościach z czasów średniowiecza. Na początku rozsądek, później przyjdzie miłość. No proszę Państwa, nie.
Kto wie?
Być może, tak, ale no. Więc jeszcze tak szybciutko kończąc, wybieramy kierunek studiów. Tutaj o tym debatujemy. Trzeba pamiętać, że do tej przyszłej pracy dojdziemy, do tej wymarzonej pracy, ale trzeba przeżyć 5 lat studiów. To jest długi okres, trzeba sobie z tym poradzić, z zaliczeniami, z emocjami swoimi, z jakimiś swoimi aspiracjami, więc wybierając kierunek studiów może jednak warto zobaczyć w głąb siebie, a nie do końca na otoczenie i za to, co będzie za te 5 lat, bo tego nie wiemy po prostu.
Ja również jako 17-latka absolutnie nie wyobrażałam sobie, że moją wielką pasją i miłością mojego życia będzie godzinne siedzenie na sali sądowej czy przeglądanie 32 tomów akt o zorganizowanej grupie przestępczej. Dlatego trudno jest w wieku 17 lat dokonać wyboru z pasją. To jest tak naprawdę analiza naszych umiejętności, predyspozycji, osobowości. A tak naprawdę to od nas zależy, czy my w tym, co robimy, znajdziemy tą pasję i będziemy to wykonywać z satysfakcją i będziemy odnajdywać to samozadowolenie właśnie poprzez samorozwój, poprzez doszkalanie, poprzez znajdowanie jakichś takich pozytywnych stron wykonywanego zawodu i wtedy to, co robimy, jest naszą ogromną przyjemnością i można powiedzieć, że jest pasją. Ale dla młodego człowieka tak dokonany wybór jest bardzo trudny. I ja uważam, że trudno jest w liceum, kiedy tak naprawdę wiele jest pomysłów. Może być chirurgiem, a może sędzią, a może dziennikarzem, a może korespondentem zagranicznym. No, tych pomysłów jest bardzo wiele. Tylko tak naprawdę, żeby w tym się odnaleźć, musimy dopasować, przeanalizować, skalkulować ten przyszły zawód z naszymi umiejętnościami. Dlatego też wypadkowa tych wszystkich czynników daje nam tą szansę na satysfakcję i sukces.
Karolina Wierel z kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Słuchając Państwa, mam wrażenie, że mamy inne wyobrażenie tego, czym jest uniwersytet w klasycznej formie. Klasyczne wyobrażenie uniwersytetu to miejsce, w którym człowiek powinien się rozwijać. I ten rozwój powinien być wszechstronny. I uniwersytet z założenia nigdy nie dawał zawodu. A teraz oczekuje rynek pracy i świat, że będziemy kształcili młode osoby, które już kończąc studia wyższe będą mieli konkretny zawód. To się nie mieści w klasycznej idei uniwersytetu. Jeśli tak by miało być, to mielibyśmy mieć szkołę zawodową. A myślę, że dzisiejszy młody człowiek, też mam to zdanie z doświadczenia kontaktu z młodymi ludźmi w trakcie badań naukowych, które przeprowadziliśmy w poprzednim roku akademickim, że młody człowiek ma bardzo już konkretne wyobrażenia tego, kim chce być. Spotkałam chłopca 16-letniego, który mieszkając na wsi pod Białymstokiem mówi, że on kończy szkołę średnią i wyjeżdża na Islandię. Pytam dlaczego, bo tam jest najlepszy obraz nieba. Jest mniej świateł, jest to mało zurbanizowana przestrzeń, będzie tam miał najlepsze pole do obserwacji, bo chce zostać astronomem i w przyszłości chce pracować w NASA. I on ma bardzo określoną ścieżkę kariery, tego co chce robić. A ta idea uniwersytetu, myślę, że powinniśmy to uświadamiać studentom, że oni przychodzą na studia, żeby się rozwijać, samo rozwijać, a nie żeby zdobywać zawód. Zawód przychodzi potem.
Instytut Socjologii Małgorzata Pieńkowska. W moim odczuciu to, co powiedział Pan po stronie pasji i po stronie kalkulacji się łączy. Ja nie usłyszałam w Waszych, drodzy Państwo, wypowiedziach sprzeczności, wręcz przeciwnie. Być może to jest kwestia definiowania tego, co jest pasją, a co jest kalkulacją. Dzisiaj, kiedy rozmawiam ze swoimi studentami, właściwie zawsze im mówię to samo, że niezależnie od kierunku studiów, jeśli masz pomysł na siebie, to się odnajdziesz. A moje pytanie do Państwa jest takie, czy da się kalkulować bez pasji i czy da się podążać za swoją pasją, nie dokonując kalkulacji? Bo ja nie rozumiem kalkulacji jako pozbawionej emocji irracjonalnej i w pasjach też widzę racjonalność.
Nie wyklucza to jedno drugiego. W pewnych polach oczywiście przenikamy się tutaj i nie będziemy sztucznie udawać, że nie, ale podtrzymujemy my jako strona pasji swoją kalkulację w cudzysłowie, że determinuje nas jednak pasja. A Państwa z publiczności strony przykłady o tym, że studia wybiera się to jedno, a zawód wykonuje się często to drugie, też w 100% to potwierdzamy. Takie są prawa rynku i tak każdy HR-owiec wie, że nie zatrudnia często na stanowisko dane tylko człowieka po tym kierunku studiów, ale takiego, który rokuje, którego ta pasja motywuje do rozwijania się, do zdobywania nowych kompetencji i takiego, który udowodni, że jest w stanie się tych nowych kompetencji nauczyć. Ale kierujmy się tą pasją po 20 latach pracy. Nie znam żadnego z moich kolegów, przyjaciół, którzy wybrali ekonomię czy medycynę nie z pasji, a z kalkulacji, którzy byli po prostu szczęśliwymi ludźmi, zadowoleni z siebie. Naprawdę często cierpią w tych szytych przez albo młodzieńcze presje środowiska rodziców garniturach.
Teraz bardzo dużo się mówi o tym, że organizacje są otwarte i tworzą swoje zasoby w oparciu o talenty. Mniej może o kwalifikacje, mniej o wykształcenie, co jest niezwykle ważne, ale też o talenty. I teraz, czy mówiąc o talentach, mówimy o pasjach? Absolutnie nie. Mówimy w tym momencie o tym, jak środowisko, w którym się urodziliśmy, nas ukształtowało, więc nie można tu mówić o pasjach. Bardziej znowu jest to taka chłodna analiza, jeśli nie używamy słowa kalkulacja, tylko bardziej analiza plusów i minusów tego, czy dana osoba odnajdzie się w danym miejscu pracy. Jest to wybór bardzo kalkulacyjny, czy wybór studiów, czy wybór pracy, czy każdy kolejny wybór, który podejmujemy w życiu, trzeba analizować i ja mogę podzielić się tym, jak ja wybierałam studia. Ja analizowałam wysokość stypendiów w różnego typu uczelniach w Polsce, no i w Białymstoku. No i w Białymstoku jest najlepiej, dlatego zrezygnowałam z wyjazdu z pięknych zielonych płuc Polski.
Ostapowicz Hubert, Wojewódzki Urząd Pracy. Proszę Państwa, my nie zdefiniowaliśmy tej pasji na początku. Definicji jest oczywiście bardzo wiele, natomiast niewątpliwie pasja jest swego rodzaju energią, na pewno radością z podejmowania określonych aktywności. To jest coś, czego wyrazem jest samo działanie, a niekoniecznie cel, do którego to działanie dąży. Oczywiście ja troszeczkę upraszczam, bo tych definicji oczywiście jest bardzo wiele, ale wydaje mi się, że to jest dość istotne. Sytuacja na rynku pracy się faktycznie zmienia. Dzisiaj doskonale to widzimy i ta pandemia koronawirusa dużo zmienia oczywiście, natomiast dalej pozostajemy i pozostaniemy przynajmniej na najbliższe dwie dekady w pojęciu rynku pracownika. I kieruję te słowa do maturzystów, którzy nas słuchają, że dzisiaj sytuacja ta na rynku pracy troszeczkę wam ułatwia dokonanie tego wyboru, wyboru kierunku studiów, bo gdybyśmy rozmawiali na ten temat 10 lat wcześniej, prawdopodobnie ta wypowiedź by troszeczkę brzmiała inaczej. Natomiast głęboko zachęcam, aby faktycznie do dokonywać wyboru studiów zgodnie z zainteresowaniami, zgodnie oczywiście też z predyspozycjami, o czym mówiła pani mecenas. To jest bardzo ważne, bo tego nie możemy marginalizować, chociaż nie zawsze te predyspozycje z punktu widzenia doradztwa zawodowego takie łatwe są do określenia u tego młodego człowieka. Ale te zainteresowania już na pewno tak, więc tutaj bardzo duża rola doradcy zawodowego, ale też rodziców, aby faktycznie te zainteresowania u tego młodego człowieka już na tym etapie przed wyborem kierunku studiów jakoś podkreślać, być może nawet w pewnym sensie ukierunkowywać.
Andrzej Bajgus, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Bez pasji nie ma odkryć naukowych. Maria Skłodowska-Curie nie otrzymałaby dwukrotnie Nagrody Nobla z chemii i z fizyki, żeby nie jej pasja. Nie byłoby przecudnych obrazów, którymi cieszymy nasz wzrok, słuch, jeżeli chodzi o kompozytorów, muzyka z pasją, muzyka, która z pewną kalkulacją, to nie byłoby to, co do dzisiaj zapamiętamy. Przez szereg wieków ludzie wykonywali swoje czynności z pasją. Zatem ta pasja powinna być na pierwszym miejscu dla młodego człowieka.
Mirosław Sobecki, Wydział Nauk i Edukacji Uniwersytetu Białymstoku. Oczywiście na potrzeby debaty taka konstrukcja opozycyjna, pasja czy kalkulacja jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast cieszę się, że w naturalny sposób zmierzamy do takiego wektora, który wyznacza coś, co jest między jednym a drugim. Ja jestem wielkim zwolennikiem filozofii Arystotelesa i jedne z najbardziej znanych jego myśli cnotą jest unikanie skrajności, a więc widzimy tutaj, że nie da się wyłącznie kalkulować albo wyłącznie kierować pasją, bo musi się to wzajemnie uzupełniać.
Czy można więc wybrać pasja czy kalkulacja? Spotkanie na Uniwersytecie w Białymstoku miało formułę debaty oksfordzkiej, a zatem trzeba wyłonić drużynę zwycięską, która się nią okazała, o tym za chwilę. Pasja czy kalkulacja? Jak wybrać studia? O tym dziś w wersji lokalnej. Czas na podsumowanie. Po stronie kalkulacji mecenas Jowita Grochowska, po stronie pasji studentka chemii Patrycja Wilczewska.
Przede wszystkim odpowiedzmy sobie, co to jest pasja. Właśnie ja zajrzałam do słownika i pasja to hobby. To czynność wykonywana dla relaksu, w czasie wolnym od obowiązków. Może co prawda łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem umiejętności w pewnym określonym zakresie, jak też zarobkiem. Ale głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby. Wybór studiów to analiza. To analiza naszych umiejętności, predyspozycji, tego, w czym jestem dobra. Jeżeli tak dokonam wyboru, to wtedy mój przyszły zawód może stać się moją pasją. Mówimy o malarstwie, o Rejmoncie. Moją pasją jest literatura i malarstwo, szczególnie impresjoniści. I bardzo bym chciała być Rejmontem, ale nie napiszę drugich chłopów, bo po prostu nie mam talentu i moje umiejętności humanistyczne Rejmontowi niestety nie sięgają. Mogę godzinami chodzić po Louvre i odnajdywać ciągle nowe rzeczy w obrazach impresjonistów, ale kolejnym Monetem też nie będę, bo jeżeli nie mam talentu i umiejętności, to takiego obrazu nie stworzę. Nie stworzę wspaniałej kompozycji. Dlatego to, co będę robiła w życiu, musi być związane z tym, w czym mam talent i umiejętność. A to nie ma nic wspólnego z pasją, czyli hobby. Dlatego też ta analiza, której dokonują młodzi ludzie, jeżeli robią to odpowiedzialnie, w zgodzie z samym sobą, bez presji rodziców, bez presji społecznej, to wtedy mają ogromną szansę na to, że odnajdą się i na rynku pracy, i odnajdą się w ramach tych studiów. Może niekoniecznie ukierunkowani na tym zawodzie, który wybrali, ale mając szerokie perspektywy tego, aby w przyszłości robić to, co będzie dawało im satysfakcję i co będzie dla nich sukcesem. Sukcesem finansowym, sukcesem naukowym, sukcesem pewnego prestiżu społecznego. Ale zawsze w moim przekonaniu mimo wszystko jest to analiza. Mówimy o Rejmoncie, który najpierw był krawcem, potem był pisarzem. Maria Skłodowska-Curie miała talent do fizyki i chemii. Miała niesamowite umiejętności i podejrzewam, że to ostatecznie stało się również jej pasją i hobby. Dlatego też uważam, że jednak mimo wszystko analiza pozwoli młodym ludziom dokonywać bardziej trafnych wyborów, bardziej świadomych wyborów, doda im pewności siebie i da możliwość takiego samorozwoju, jeżeli te studia będą w zgodzie z ich umiejętnościami i predyspozycjami.
i to jest wtedy ogromna szansa na sukces. I tak jak mówię, sukces rozumiany na różnych płaszczyznach. Natomiast tak już na koniec chciałabym też Państwu wskazać, bo powiedziała Pani, studia z rozsądku to tak jak małżeństwo z rozsądku. Z punktu widzenia adwokata chcę Państwu wskazać, że małżeństwa z rozsądku są najtrwalszymi związkami, więc może nad tym też trzeba się zastanowić.
Chciałabym na początku przypomnieć jeszcze raz temat debaty, aby to wybrzmiało, jak wybrać studia. Jak zorganizować sobie te 5, 3 albo 6, jeżeli mówimy o kierunkach medycznych, lat życia. Lat, które mogą być świetnym czasem na poznanie siebie, na samorealizację, ale mogą być też najgorszym okresem w życiu. Albo pierwszym najgorszym rokiem. Studia są po to, szczególnie na uniwersytecie, aby poznać siebie, swoje pasje i żeby później móc to rozwijać. Też nie po to, aby zdobyć zawód. Cały czas będę się tego trzymać. Są oczywiście zawody, które trzeba zdobyć przez odpowiednie studia, ale nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym. Trzeba pamiętać też, że pasja ma wiele definicji, to jest jedna z nich. I przede wszystkim jest to ta radość, o której mówiliśmy, z tego, co robimy. I to, co było już też powiedziane, jak bez tej radości, bez tej pasji, robić coś w życiu dobrze? Chyba się nie da. Przykładem wyboru z czystej kalkulacji jest pierwszy rok studiów i odsiewy, które znamy wszyscy bardzo dobrze. Kiedy czasami połowa roku odpada przy pierwszej sesji albo nawet wcześniej, bo nie radzi sobie z presją, nie radzi sobie z tym swoim realistycznym wyborem, pragmatycznym wyborem. Inaczej sytuacja wygląda na kierunkach, gdzie ten wybór jest trochę mniej prestiżowy, ale jest z pasji, na przykład na chemii. I można być pasjonatem ekonomii, bądź chemii, bądź fizyki, mając 17 lat. Powiem więcej, jeżeli mówimy, że jednak nie, to jak można stwierdzić, co będzie za te 5 lat? Jak możemy powiedzieć, co będzie dalej za te 5, 10, 15 lat na rynku pracy czy u nas w sercu? Jestem przekonana, że najlepszymi decyzjami są te podejmowane oczywiście w zgodzie z rozumem i z argumentami z zewnątrz, ale przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Bo żadna decyzja podjęta wbrew sobie nie będzie decyzją dobrą i nie będzie decyzją, która da nam jakieś tam szczęście w życiu. Jeżeli mamy wybrać studia z pasji albo z czystej, rzeczowej, chłodnej kalkulacji, to chyba lepiej te 5 lat poświęcić na to, żeby robić to, co się kocha, to, co się czuje i to, co się lubi. Nawet zmienić ten kierunek studiów później. Nawet zmienić później zawód, dokształcić się później na podyplomówkę, ale przez te 5 lat robić coś, co będzie nas satysfakcjonować i cieszyć, żeby nie mieć poczucia straconego czasu i uczucia w sobie, że żałuję swojej decyzji. Bo to jest najgorsze, co się może przydarzyć. Żałować czegoś, co się zrobiło, albo czego się nie zrobiło.
Jak więc wybrać studia, by nie żałować podjętej decyzji? Mam nadzieję, że ta debata zorganizowana na Uniwersytecie w Białymstoku rozwiała wątpliwości i pomoże tym, którzy taką decyzję muszą podjąć. Nie wiem, czy ułatwieniem będzie informacja, że po głosowaniu debatę wygrała drużyna opowiadająca się za tym, by podążać za pasją. Tylko dobrych decyzji życzę. Marta Nazarko, to była Wersja Lokalna w Polskim Radiu Białystok.